Słuchajcie, zanim przejdziemy do regularnego odcinka, to małe ogłoszenie dla Was. Mam nadzieję, że pozytywne, że będą to dobre wieści. Mianowicie, od dawna pytacie nas, czy w Q&A pojawi się Adam. I słuchajcie, no do tej pory na przeszkodzie stawały zwykle problemy z terminarzem. Najzwyczajniej w świecie, wiecie, Adam miał jakieś małe okienko, kiedy ma czas akurat na nagrywanie. Reszta osób, powiedzmy, jeśli w Q&A mają być łącznie 3-4 osoby, no to też trudno to zgrać po prostu między tymi osobami. Więc zazwyczaj no, udawało się znaleźć ten jeden wieczór czy coś. Bardzo często to był taki wieczór, który nie pasował Adamowi. Ale uznaliśmy, że w sumie, kurczę, fajnie by było spełnić waszą prośbę. Adam też bardzo pozytywnie jest do tego nastawiony, więc uznaliśmy, że co by się nie działo, to spróbujemy się ustawić, przynajmniej na razie, na jedno specjalne wydanie Q&A właśnie z udziałem Adama. I uznaliśmy też, że fajnie będzie wam dać znać wcześniej, bo jeśli są jakieś osoby, które chciałyby zadać pytanie do nas, i chciałyby, żeby wśród odpowiadających na pytanie na pewno był Adam, no to mogą to zrobić, używając oczywiście naszej strony napisykońcowe.pl/hajs. I tam, jeśli wrzucicie tipa i dodacie, powiedzmy, w nawiasie, że do Adama, albo do Q&A z Adamem, albo cokolwiek, żebyśmy po prostu wiedzieli, że jest to pytanie skierowane do Adama, albo żeby Adam na nie odpowiedział, no to wówczas możecie być pewni, że my te pytania zbierzemy i na 100% w danym Q&A się pojawią. Generalnie będziemy zbierać spośród dotychczas zadanych pytań takie, gdzie na przykład pytanie było kierowane do Adama, albo no z takich oczywiście, na które nie zdążyliśmy jeszcze odpowiedzieć, albo które tematycznie jest jakoś z Adamem związane, więc to nie będzie tak, że będziemy zadawać tylko jakieś losowe pytania, postaramy się je dobrać pod naszego tutaj specjalnego gościa w tym Q&A w postaci Adama, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania, z którymi czekaliście właśnie na ten moment, aż Adam się zacznie pojawiać w Q&A, no to teraz macie okazję zadać to pytanie i mieć pewność, że Adam na nie odpowie. Postaramy się wszystkie te pytania odhaczyć w danym Q&A. No chyba, że będzie ich naprawdę aż tak dużo, wówczas, nie wiem, podzielimy to na dwie części i na kolejne odpowiem następnym razem. Zobaczymy. Natomiast słuchajcie, to jest jednorazowy event na razie, więc na razie nie planujemy powtórek, ale zobaczymy. W przyszłości kto wie, co się wydarzy. Tymczasem, słuchajcie, tak jak mówiłem, będzie specjalne Q&A właśnie z udziałem Adama. My się na to jaramy bardzo, Adam pewnie też. Mam nadzieję, że wy również, także możecie oczekiwać tego jakoś w najbliższej przyszłości, nie wiem, za tydzień, za dwa tygodnie, pewnie nie dłużej. No, to by było na tyle, także przechodzimy do regularnego odcinka.
Cześć, witajcie w Q&A na napisach końcowych i to jest wreszcie nasz standardowy odcinek. Chciałam powiedzieć w pełnym składzie, ale Radosław wyszedł za potrzebą makaronu. Więc Radosław będzie, nie wyłączajcie odbiorników, jeśli jesteście tu tylko dla niego. Chwilowo jednak musimy wystarczyć my troje. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten odcinek specjalny, który poszedł w środę. Teraz wracamy do niedziel, jakby kogoś ominął ten news, to teraz Q&A to takie, wiecie, standardowe, cotygodniowe, będzie w niedzielę, bo w sobotę omawiamy Mandaloriana. I tradycyjnie, jeśli chcecie zadać nam pytanie, napisać jakiś komentarz, pozdrowić, to napisykońcowe.pl/hajs, link w opisie, tam czekamy na wasze pytania i wszelkie inne komentarze. I dzisiaj zaczynamy sobie od komentarza, który przysłał nam Chaos Wolf, wilk chaosu. Marto, odnośnie ostatniego Q&A, dopisek ode mnie pisane 24 lipca, więc sprawdźcie, które Q&A było wtedy.
Ojej.
Nie martw się, są osoby, w tym ja, które uważają rudy za najbardziej atrakcyjny kolor włosów. Pozdrowienia dla całej ekipy napisów końcowych.
Dziękujemy.
I drogi wilku, szkoda, że dopiero teraz czytam twój tip, bo
zmieniłam.
Bo już od sierpnia nie jestem ruda, ale kurczę, no teraz już za późno, już przepadło. Co teraz?
No nic, trudno. No, zawsze, teraz już wiesz przynajmniej, że jest ten jeden wilk chaosu, który uważa rudy kolor za ładny, więc...
Tak.
Gdzieś jest ta osoba.
Ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie w tym miesiącu wyszła gra komputerowa Star Wars, gdzie główny bohater jest rudy.
No.
I czy ktokolwiek go lubi?
Nie, bo wygląda jak Joker z Gotham, więc nie przypadkowo oczywiście, bo to ten sam aktor, Cameron Mulligan.
Ale zdecydowali się na rudą postać, protagonistę w dużej grze Star Wars, to jest mały krok.
Znaczy ja mam wrażenie, że generalnie jest dużo rudych aktorów, którzy nie mają wcale problemu z tym, że są rudzi. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, nie za bardzo rozumiem skąd przeświadczenie, że u kobiet jakiś kolor włosów miałby komuś nie pasować. Mam wrażenie, że rudy kolor u kobiet kompletnie oznacza co innego w takim ogólnym tutaj powszechnym stereotypie. Podejściu, tak, stereotypie, niż rudy tak. kolor u szczególnie u dzieci. Mam wrażenie, że to głównie im jesteś młodszy, tym większy to problem u rówieśników ma. Nie?
Tylko, że wydaje mi się, że jasne, oznacza trochę co innego, ale zarówno u kobiet, jak i mężczyzn ma raczej negatywne konotacje. Jasne, są osoby, którym taki kolor będzie się podobać, czy wręcz będzie ich, nie wiem, ulubionym kolorem, czy czymś, co tam najbardziej przyciąga ich wzrok u innej osoby i tak dalej. Ale no nie da się ukryć, że tak stereotypowo, no to te konotacje są raczej negatywne. I też dowód anegdotyczny. Zauważ, że w zalewie różnych programów randkowych, które zdarza nam się oglądać, tam nikt nigdy nie chce rudowłosej. Tam wszyscy, nie wiem, powiedzmy ponad połowa, na pewno ponad połowa, to zawsze chce blondynkę, ewentualnie taką, wiesz, czarną brunetkę, taką, no raczej już farbowaną, albo, no nie wiem, raczej nie Polkę, no bo taki mocny czarny kolor włosów jest u nas bardzo rzadki. Widziałeś kogokolwiek, kogo wymarzoną byłaby ruda, bo ja nie.
Nie sugerowałbym się ludźmi.
Ale
ludźmi
to jest właśnie bardzo
miłości od kuchni.
Jeżeli mówimy o popkulturze i reprezentacji w popkulturze, to jednak zgodzę się, że właśnie w przypadku kobiet to jakby nie jest nie idą za tym za bardzo jakiekolwiek stereotypy zwykle. Jakby jak popatrzymy na... Nie to, że jest jakoś strasznie dużo rudych bohaterek w filmach, czy serialach, czy cokolwiek, ale jakby są i nic za tym nie idzie, kiedy rozmawialiśmy już swego czasu, że szczególnie właśnie u nastolatków, jeżeli jest rudy mężczyzna, czy w dodatku chłopak jeszcze, to zwykle to jest ten nerd, to jest ten gość, z którego się śmieją w klasie, no, to jest ten outsider.
To jest bardzo często Żyd, tak. Takich stereotypowy.
Dzieciak, którego biją w szkole, zabierają mu kasę na lunch i tak dalej, kiedy rudowłosa dziewczyna nie ma tego aspektu, jeśli chodzi o stereotypy popkulturowe.
Znaczy jest ten stereotyp takiej, wiecie, rudej wrednej, albo takiej rudej wiedźmy, zwłaszcza jak mamy jakieś rzeczy, które dzieją się w dawnych czasach, jak palą na stosie czarownice, to najczęściej...
Nie zgadzam się z tym. To może to jakiś dawny stereotyp, ale jeżeli popatrzymy na bohaterki popkulturowe ostatnich dekady, dwóch więcej, to absolutnie się z tym nie zgodzę. To jest jakby rudowłosa bohaterka, to jest zupełnie normalna rzecz, tak samo jak każdy inny kolor włosów. Natomiast jeżeli pojawia się rudowłosy mężczyzna, to nawet to i tak zawsze będzie oto ten rudy. Nawet kurde, w Grze o Tron, jak Radek nazywał tego, już zapomniałem, pogromcy Tormunda. Gigantów, Tormunda właśnie, mówili, że rudy z Gry o Tron, nie? I akurat on nie miał skojarzeń z chuderlawym nerdem, ale cały czas to był rudy z Gry o Tron, nie? Więc...
No ale właśnie jak myślę o stereotypach związanych z rudymi, szczególnie właśnie przez tą przeszczepioną amerykańską popkulturę, no to jest właśnie albo jakiś taki nerd, albo właśnie taki stereotypowy Żyd, hipochondryk, neurotyk, taki Woody Allen. To też zawsze rudy, nie? I tyle. A patrząc na to, ile na przykład aktorek obecnie rudych i naturalnie, i nie tylko jest rozchwytywanych, to nie sądzę, żeby to był problem. Mam wrażenie, że to też i w związku z tym, że w USA tak jest, no to myślę, że to też na nasz grunt będzie przechodzić.
Zrób sobie ankietę i zobaczysz, kogo rudy jest tym pierwszym wyborem, jeśli chodzi o kolor włosów. Nawet jeśli ludzie nawet akceptują, no to nie jest jakoś tak, że te rudy mają jakieś super tutaj, wiesz...
Ja myślę, że...
Wydaje mi się, że to nie jest...
Ja myślę, że wiesz, jest duża grupa, która faktycznie może dałaby... Nie ma nic przeciwko, ale może dałaby, wiesz, na ostatnim miejscu podium, ale myślę, że jest spokojnie, znalazłaby się też duża grupa, która dałaby tych rudy, te rudy dziewczyny na pierwszym miejscu.
A spróbuj zrobić ankietę w drugą stronę. Czyli...
To łysy będzie wyżej niż rudy,
no,
nie?
Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak.
Ups.
Tak, i wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o mężczyzn, to generalnie rudy kolor włosów jest tym absolutnie najmniej atrakcyjnym. Takim, wiesz, po prostu do zera, że tak powiem, więc no...
Jedynym wyjątkiem jest Archie.
O, Archie. Ale wiesz co, Archie jest rudy tylko dlatego, że on zawsze był rudy, prawdę mówiąc. Nie ma jakby cech stereotypowo związanych z tym kolorem włosów w żaden sposób.
No i zobacz, i biją się o niego, jakie atrakcyjne dziewczyny.
No, bo to Archie.
Dobra, to lecimy dalej. I mamy pytanie, bardziej komentarz w sumie niż pytanie, od Basi. Pozdrawiam Łukasza, który swobodnie używał feminatywów, takich jak wicka czy fachowczyni, na długo zanim słowa posłanka i gościni wywołały ogólnopolski ból dupy.
No, używałem zanim to było modne, no teraz to już lipa.
Teraz już nie ma sensu, wracamy do...
Tak.
Teraz jak wszyscy mówią, to ja już nie chcę.
No nie, no ja zawsze... Trafiają do mnie argumenty, dlaczego warto używać właśnie tej wersji żeńskich. I ja przyznam się do tego, że wiele właśnie odpowiedników... Znaczy wiele tych feminatywów brzmi dziwnie, jak się ich używa po raz pierwszy. I sporo takich słów właśnie brzmiało mi na pierwszy rzut ucha, powiedzmy, albo jak pisałem to w skrypcie właśnie tak... No nie wiem, że do końca mi to pasuje, nie? Właśnie typu gościni na przykład, nie? Trudno mi się do tego typu...
Wicka. To jest
Wicka, ale Wicka jeszcze jakoś mi tam przyszło przez gardło bardzo szybko, ale właśnie sporo takich... No wiesz, pisząc skrypt miałem wrażenie, że coś jest nie tak. Ale jakby racjonalne wyjaśnienie jest takie, że po prostu tak rzadko używamy feminatywów i ogólnie one są od bardzo dawna tak rzadko, były tak rzadko używane, że no nic dziwnego, wszystko co jest używane rzadko wydaje się dziwne na pierwszy rzut oka. Do wszystkiego się trzeba jakby przyzwyczaić z czasem, nie? I zresztą po sobie widzę, że z czasem mi to weszło w nawyk po prostu i w tym momencie już jakby wiele tych słów mi przychodzi zupełnie naturalnie. Jak ta Wicka na przykład, no dla Oskara brzmi dziwnie, dla mnie już zupełnie nie.
Bo oglądam Olfaktorię, ona zawsze mówi, spotkam moją Wickę. Może, jesteśmy osłuchani. Oskar nie ogląda Olfaktorii.
No raczej nie i się dopiero przyzwyczajam.
Więc myślę ogólnie, że to jest dobry trend i staram się kontynuować. Zdarza mi się od czasu do czasu zapomnieć na przykład i użyć wiesz, tego rzeczownika w męskim rodzaju, bo wiecie, no jednak te długie lata, kiedy się używało tego no robią swoje, ale kiedy tylko pamiętam, to staram się używać feminatywów, bo myślę, że to ładnie wzbogaca język polski.
Znaczy w ogóle wiesz, argument o naturalności to jest bardzo dziwny argument, bo wszystkie słowa to są takie, wiecie, losowe zbitki głosek wymyślone przez nas,
umówiliśmy
tak?
Się, co
umówiliśmy
naturalnie,
się,
a co nie, no.
Że jak chrumkniemy w ten sposób, tak. to słowo w tym języku oznacza tę rzecz. I to nie jest tak, że wiesz, słowo, nie wiem, jakiekolwiek weźmy, właśnie nie wiem, poseł to jest słowo naturalne, które dała nam natura, a słowo posłanka to już jest jakiś wymysł czorta, który tutaj którym próbujemy skalać nasz język. No bo już jakby, tych argumentów jest cała masa, ale generalnie wiecie, no wymyślamy słowa, cały czas wymyślamy nowe słowa i tak długo jak te słowa trzymają się pewnych zasad derywacji, że tak mądrze powiem, i spełniają jakiekolwiek wiecie warunki, jakie zwykle spełniają słowa, które nie wiem, oznaczają konkretne desygnaty, które na przykład właśnie oznaczają nie wiem, osobę wykonującą zawód, osobę nie wiem, podejmującą jakąś czynność i tak dalej, korzystamy z jakichś tego zbioru końcówek, które z tymi danymi słowami się łączą, tak? I generalnie jest to dla danego języka możliwe, żeby to słowo stworzyć, to nie ma czegoś takiego jak naturalne i nienaturalne. No właśnie to, co powiedziałeś, możemy być co najwyżej z jakimś słowem osłuchani, opatrzeni, albo nie, ale gwarantuję, po pierwsze jest na pewno cała masa słów, które gdzieś tam są w polszczyźnie i które też rzadko widujemy, a one tam są i są w słownikach. Tak samo wiele feminatywów od dawna jest w słownikach, albo kiedyś było i dopiero, no wiadomo, później podczas tych zmian ustrojowych w PRL-u z nich wyleciało na skutek, no też, no nie oszukujmy się, propagandy, a nie na skutek tego, że nagle w języku ktoś stwierdził nie, te słowa tutaj zaburzają reguły języka, prawda? I wiesz, pamiętam jak ostatnio w recenzji Terminatora użyłeś słowa żołnierka. Oho. I ktoś się bardzo oburzył, że w ogóle co to jest za słowo? To słowo jest w słowniku. To słowo jest w słowniku od co najmniej 2003 roku, więc to nie tak, że ktoś tutaj pragnąc, nie wiem, nagle zaplusować sobie to słowo tam dopisał, tylko no po prostu to słowo występuje na tyle rzadko, że rozumiem, że ktoś mógł się z nim nie spotkać. No nie jest to jednak powód, żeby od razu tutaj oburzać się zanim,
można
no, nie wiem,
sprawdzić
zrobimy jakikolwiek research. A nawet gdyby tego słowa tam nie było, no jest cała masa słów, których używamy i których w słownikach nie ma, no bo wiecie, to działa w tę stronę, że musimy słowa dużo używać, żeby to słowo do tego słownika trafiło, zostało w nim opisane. A nie, że najpierw słowo, którego nikt nigdy nie użył, jakiś mądry pan sobie to słowo wymyśli i wpisze do słownika i każe nam z tego słowa korzystać. Jakby to zupełnie działa w drugą stronę, więc rozumiem pewien taki sprzeciw, zwłaszcza jeśli wynika z jakiegoś, nie wiem, puryzmu językowego, do stosowania feminatywów, zwłaszcza tych właśnie nieopisanych słownikowo, Ale już wpisywanie w to właśnie jakiejś ideologii, taka walka, że nie ma prawa być, nie dodawajmy tych słów, no to jest totalny absurd.
Bardziej, że język cały czas się zmienia, po prostu cały czas i non stop się przechodzi do transformacji. Ja chciałem dodać tutaj, że według mnie co by pomogło, to generalnie kompletnie zrównanie pewnych słów i dodanie również męskich końcówek do pewnych słów, które ich nie mają. Na przykład przedszkolanka nie ma męskiej wersji. Co, przedszkolanek?
No mógłby być.
Przedszkolak.
Przedszkolak to inne słowo.
Jeśli chodzi o to słowo,
że powinien być.
Jeśli chodzi o to słowo, to ludzie się w ogóle kłócą, czy nie powinniśmy mówić nauczyciel wychowania przedszkolnego, ale to już obok.
Bądźmy nauczycielem. Używajmy po prostu nauczyciela.
Albo dalej. Nie ma męskiej wersji prostytutka. Jest prostytut, nie ma takiego słowa,
jest,
nie?
Musiałby być chyba to nie to samo.
Lub bardziej kolokwialnie dziwek. To też brzmi dziwnie.
Ej, dziwek brzmi super.
Ale według mnie, ale to działa dokładnie tak samo, jak przez długi czas mówiło się pani dyrektor. No to tak samo mówi się męska dziwka. Ale według mnie w obu tych przypadkach powinno być
pan
tak,
dziwka.
Że właśnie nie pan dziwka, tylko dziwek i dyrektorka.
Oj, mówi się osoba do towarzystwa po prostu.
Są te zawody,
gdzie mamy jakąś tę neutralność płciową.
W momencie, w którym i to możemy się z tego śmiać, że wiecie, haha, dziwka i w ogóle, i dziwek, ale prawda jest taka, że w momencie, w którym tych słów również zaczęlibyśmy używać w wersji męskiej, wydaje mi się, że łatwiej byłoby przełknąć też feminatywy w drugą stronę. Kiedy ludzie by zaczęli rozumieć, że język jest elastyczny i działa w obie strony. Więc ja po prostu uważam, że w obu przypadkach powinno się szukać odpowiednich końcówek.
Prostytuant.
Prostytut.
Prostytut. No ale prawda jest taka, że prostytut w tym momencie brzmi nam dziwnie, bo kojarzy się z instytutem albo czymś takim. Ale prawda jest taka, że jest wyraz jak każdy inny.
Nie ma absolutnie żadnej różnicy. Tak, że jak się umówimy, że ten wyraz jest okej, to on będzie okej.
Ale tak samo z obraźliwymi słowami, nie? Jak mówimy o wulgaryzmach. To one są wulgaryzmami tylko dlatego, że zaczęły być używane wulgarnie. Ktoś fajnie zauważył w przypadku, jak mówiliśmy o Wiedźminie i o słowie chędożyć, które wcale nie znaczyło to, co Sapkowski uznał, że znaczy. I jak popatrzycie na staropolskie, wcale tak nie jest, ale przez głupią jedną książkę, no wiele książek jednego autora, masa ludzi dzisiaj jak słyszy chędożone, no to rozumie to jak pieprzone, jak wulgaryzm, nie? A to wcale niekoniecznie tak musi być. I tak samo właśnie, skoro wracamy do tych określeń, prostytut to jedno, ale jak mówisz słowo dziwka, no to jest generalnie negatywne, ma konotację. Raczej jest to obraźliwe określenie, a dziwek to tak haha, śmiesznie. Ale gdyby ludzie przez lata używali słowo dziwek jak coś obraźliwego, no to rozumielibyśmy to dokładnie w ten sam sposób, więc to też takie dziwne czepianie się.
No, więc od dzisiaj, jak chcecie kogoś obrazić, to spróbujcie dziwek. Zacząć używać słowa dziwek, może wprowadzimy do języka. Tak. Aczkolwiek też jednocześnie dbajmy o to, żeby tutaj, wiecie, nie stygmatyzować pracowników seksualnych.
Dlatego prostytut. Zostać zalegalizowane i opodatkowane i wszyscy będą zadowoleni. O, Radek, powinna być ciekawa dyskusja
Radek, feminacja
to tak,
czy
nie? Co to się kurwa dzieje?
Okej, przejdźmy do następnego pytania.
Radek, dziwek, spoko słowo, nie? Będziesz używać.
Co sądzisz, Radek? Dziwek, fajne Radek, słowo, czy nie?
Jakbyś wymyślił męską wersję takiego zawodu jak prostytutka albo dziwka?
Męskie.
Żigolak.
To nie jest to samo.
No, ale to blisko. To jest żigolak plus. Deluxe. Nie wiem, kurczę.
No bo wymyśliliśmy dziwek i prostytut, więc...
Prostytut. Kurew.
O, ładne.
Kurew to też.
No niech zbierze się jakaś Rada Języka Polskiego i ustanowi.
Napiszmy to, do profesora Miotka.
To jest to, czego potrzebujemy, nie? Żeby zebrało się 5 profesorów, ogłośmy ich Narodową Radą Języka Polskiego i oni, żeby podpisali papier, że od tej pory prostytut, dziwek i tak dalej, to są wyrazy, których używamy. Są w języku polskim teraz.
Widzisz, tak jak mówiłam, to nie jest tak, że oni będą tak samowolnie zdecydować, tylko jak my jak ludzie zaczną używać jakiejś form, oni popatrzą, której używałem częściej, która jest bardziej poprawna z punktu widzenia tego, jak słowa są konstruowane. zaaprobowane, ja i wiem, wtedy tylko, ci powiedzą.
Społeczeństwo potrzebuje autorytetu, żeby przyszedł ktoś i powiedział, ma być tak. I wszyscy, okej, dobrze.
Społeczeństwo nie potrzebuje autorytetu, bo kwestionuje słowa, które już są w słowniku i które już autorytet zatwierdził, tylko dlatego, że nie pasuje im to do ich wizji
świata.
Musieli
sami poszukać i
ale wiesz,
dowiedzieć
tego. Musi powiedzieć głosem miotka, że prostytut. I wtedy wiesz, że to jest prostytut. I każdy będzie używał. Teraz Shatner mi wszedł.
Nie wiem, jak nazwę ten odcinek, ale za każdym razem zostanie zdemonstrowany.
Tak, też tu w poradni językowej, nie? Jakby chociaż w poradni językowej było.
Ale to może nie zostanie teraz z nowymi prawami, to bardzo dobrze, bo teraz mamy pewność, że nie będzie oznaczony jako treść dla dzieci.
Nie, no ale to nam zdemonetyzuje z kolei za wulgarność, no i to nic nie możemy szachmat robić.
Musisz nas wypikać. Tam za każdym razem, jak mówimy jakieś brzydkie słowo, to musisz wstawać.
To wtedy nas oznaczy jako dla dzieci i też nas zdemonetyzuje.
No, a ja już słyszałem tak w tle, jak tutaj się działy rzeczy, że i rudzi, i kurwy, to będzie ciężki odcinek.
Słuchajcie, to może ja tak tutaj taki segway do kolejnego pytania, bo znowu będzie światopoglądowo i znowu ileś osób odsubskrybuje.
Dobry odcinek.
Komentarz od Szymona. Dzięki Łukasz za post z okazji Pride Month.
Znowu Łukasz forpoczta w obraz do progresywności w napisach końcowych.
Tak. Myślicie, że MCU z Ikarisem i Valkyrią będą odważniejsi? Mam nadzieję, że nie trzeba będzie znowu czytać wywiadów, żeby się dowiedzieć, że ktoś jednak był homo.
No to jest problem z tym, że no wiadomo, filmy Marvela są robione przez twórców, którzy pewnie bardzo by chcieli, jeśli mają taką ochotę, jeśli mają powiedzmy pomysł na to, żeby tam umieszczać rozmaite treści, które mogą uchodzić za kontrowersyjne, ale niekoniecznie dla nich tak jest. Natomiast no to jest jednak są produkty korporacji, gdzie z jednej strony taka korporacja jak Marvel, jak Disney chce dotrzeć do tej publiki, która chciałaby na przykład homoseksualnych bohaterów w swoich filmach, ale z drugiej strony też nie chcę urazić tych, którzy by nie chcieli. Muszą tak lawirować na tym cienkim punkcie, gdzie z jednej strony jedni będą zadowoleni i będziemy jednym tak podsuwać troszeczkę, zobaczcie, tutaj Valkyria być może tak naprawdę woli dziewczyny, zobaczcie, cieszycie się, a z drugiej strony nie, tutaj rodzinne wartości i tak dalej, konserwatywne dla całej rodziny.
Plus to Chiny i Rosja, prawda?
To jest, no, plus jeszcze oczywiście Chin nie można obrazić, to wiadomo.
Chiny. To jest.
A z drugiej strony, nie, no słuchajcie, jesteśmy tutaj postępowi, zobaczcie, dokleimy na Disney Plus naszym animacjom, że zawierają przestarzałe treści, znaczy przestarzałe stereotypy. I to jest ten problem, no, że to jest korpo, które jakby samo z siebie nie ma na celu propagowania żadnych wartości. Tak. Ich celem jest zarabiać tylko i wyłącznie. Natomiast twórcy, którzy piszą te scenariusze, robią te filmy, wcielają się w jakieś postacie, mają swoje poglądy, mają coś do przekazania od siebie i tak dalej, tylko że no niestety muszą się odnajdywać w tych ramkach, które narzuca im pracodawca, nie? Siłą rzeczy. Ja mam nadzieję, że te ramki są na tyle szerokie, że prędzej czy później doczekamy się jakiegoś fajnego związku między dwoma bohaterami płci męskiej albo bohaterkami płci żeńskiej, bo mieliśmy już lepsze i gorsze romanse płci różnej.
Płci różnej.
Ale Łukasz, ja nie chcę w moich filmach w ogóle seksualności. Po co mi ona w moich filmach?
To dzieci oglądają.
Jak nie będzie seksualności, polityki, niech się biją.
Ale
niech się biją
mówisz, ale chwila, przecież było już tyle heteroseksualnych związków. A no tak, ale one mi do niczego nie były potrzebne.
Nie, no jest jeszcze ten bzdurny zarzut, że ale to dzieci oglądają, a tutaj jak to, dwa geje i tak dalej, bo...
Co ci ludzie robią, jak dziecko idzie ulicą i idą dwaj geje, nie, ale którzy po prostu są, no nie?
Z jakiegoś powodu,
kamieniem, jak biem
z jakiegoś powodu masa ludzi, nie wiem z jakiego, nie chcę nikogo obrazić, ale mam wrażenie, że masa osób sprowadza kwestię jakichkolwiek związków romantycznych tylko i wyłącznie do seksu między...
Ale tylko ludzi. Związków nieheteronormatywnych,
jeśli mamy, zauważ. No tak, jeśli jest mowa o tym, że jakiś bohater jest homoseksualny i nie może sobie znaleźć chłopaka w filmie, albo jest bohaterką i sobie może znaleźć dziewczynę, no to jest zaraz mowa, ale jak to? To ja przecież, czemu wszystko sprowadza się do seksu i tak dalej? Podczas gdy, wiesz, sami to robią i jakby nikt nie mówi w kontekście tych... Znaczy wiemy, że filmem jest chyba już PG-13, nie będzie tam seksu. Jedyne, co możemy tam zobaczyć, to Tonego Starka, który wstaje z łóżka. Tak, a to było jeszcze w tych pierwszych fazach, potem też
w pierwszym filmie Tony Stark stacza się razem z reporterką, która wpadła do niego na one night off, że tak powiem, staczają się za łóżko i potem ona dostaje śniadanie do łóżka i tam Pepper jej mówi, okej, no możesz iść. I generalnie seks jest mocno zasugerowany, nie? Ale Tyle.
No mówię, w pierwszych Guardians jeszcze był motyw, że Peter Quill jakoś kosmitkę sobie znalazł, ale to jest jakby tyle. W tych filmach nigdy nic więcej nie było i nie będzie, nie oszukujmy się.
Nie będzie.
A będzie jakichkolwiek tego typu treści, jakichkolwiek podtekstów seksualnych będzie jeszcze mniej, bo im bardziej Marvel Studios idzie w Chiny, tym jeszcze mniej będzie tego. Więc to jest kompletnie jałowa dyskusja, bo spokojnie, żadnej pikanterii w tych filmach absolutnie się nie spodziewam.
Aczkolwiek natomiast, jeśli chodzi o same związki...
No właśnie.
To wydaje mi się, że jednak trochę już woda drąży skałę i wystarczy popatrzeć na Endgame, który był na razie najdalej w tej kwestii posunięty, bo to już nie była kwestia tego, że Tessa Thompson może powiedzieć później, czy Taika Waititi, tak w ogóle to Valkyria jest bi, ale może obejrzeć ten film i nic takiego nie odnieść, nie? No w Endgame już nie ma takiej opcji, kiedy mamy to zebranie na ten klub Kapitana Ameryki do ludzi, którzy ten, no to Joe Russo, który jest de facto jeszcze reżyserem tego filmu, opowiada o swojej randce i wyraźnie to jest randka homoseksualna, tu nie ma żadnych niedopowiedleń, żadnych jakichś ale czy coś takiego, to jest wprost powiedziane i tak możemy powiedzieć, że to jest jakaś postać, która tam mignęła na jakimś tam spotkaniu klubu i tyle ją było, ale tak jak mówię, w porównaniu do tego, co było do tej pory, to jest, wiecie, lata świetlny skok w tym momencie, że w ogóle zrobili taką scenę, w której otwarcie to powiedzieli i wydaje mi się, że na tym etapie oni wiedzą, że już nie mogą stać siedzieć po środku, już nie mogą po prostu udawać, że trochę tak, trochę nie, że mówimy. W tym momencie wydaje mi się, że tą sceną już dosyć mocno otworzyli te drzwi i jak dostaniemy Ikarisa, to wydaje mi się, że również nie będzie żadnych wątpliwości. Czy zobaczymy tam homoseksualny pocałunek czy coś takiego? Pewnie nie, ale jakby nie będzie już żadnych wątpliwości, że Ikaris jest w związku homoseksualnym z jakimkolwiek, kimkolwiek nie będzie drugi bohater. Myślę, że będzie to już postawione w bardzo jednoznaczny sposób i od tej pory tak to pójdzie. I tak jak Łukasz powiedział, no nie spodziewajcie się jakichś, wiecie, namiętnych pocałunków, czy w ogóle jakichś nie wiadomo jakich scen łóżkowych, czy coś takiego, ale myślę, że będzie to tak dobitnie jak ta scena z Endgame pokazane, tylko w przeniesieniu na ważniejszych bohaterów.
Mi się wydaje, że na małym ekranie mogą mieć troszkę więcej miejsca na oddech w tych sprawach i w rozwijaniu takich wątków, bo też wiadomo, że jak jest więcej miejsca, to mogą to delikatnie pokazać i mogą widza przyzwyczaić, że coś takiego jest, nie? A jednak w filmie no też mogą być posądzenie, że od tak to wrzucili. Wiadomo, jakby nagle Walkiria się pojawiła z dziewczyną, nie, to po co to? I wiemy, jakie by były reakcje na to, nie? A jednak w serialu, gdzie masz kilkanaście odcinków, no możesz to powoli rozgrywać, nie? A Marvel, no niestety, mieliśmy uwarunkowania, jakie mieliśmy przez lata i do tego tematu, do zupełnie normalnego tematu podchodziłeś jak pies do jeża, więc teraz też jest potrzebny czas, żeby to konkretny sposób przedstawić, nie? W taki godny, normalny, a nie żeby też, wiadomo, żeby nie wrzucać tego od tak, no bo będą różne reakcje, ale żeby to było jako coś zupełnie normalnego, ale no do tego jest potrzebny czas, nie? A wiemy, że to, co na razie mieliśmy, to są takie lekkie, malutkie nasiona na razie, więc zasiane, no to z Valkyrią i to, co może być z Ikarisem, nie? Zobaczymy, co będzie, bo to będzie też punkt przełomowy w pewnym stopniu dla tego uniwersum, nie? Gdzie otwarcie jest powiedziane, że będzie taka postać.
Znaczy wiecie, wydaje mi się, że jeśli już biorą tego Ikarisa, to chcą coś z tym faktem zrobić, no bo gdyby nie chcieli, żeby taki wątek w ogóle był w ich filmie, no to wzięliby jakąkolwiek inną postać, prawda? A on by sobie, nie wiem, był na trzecim planie albo w ogóle by go nie było, no bo to nie jest tak, że przecież konkretne postacie to muszą się w tym filmie pojawić, prawda? No mogli z niego zrezygnować, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to... Zgadzam się, wiecie, z tym, co oczywiście Łukasz powiedział na początku, czyli o tym, że te korporacje tak naprawdę sprawdzają, co im się opłaca. No i nie ukrywam, że cieszy mnie fakt, że coraz bardziej opłaca im się jednak pokazać, niż nie pokazać. I wydaje mi się, że jak sobie spojrzymy na jakiś taki ten progres w ostatnich latach, no nie tylko właśnie no może u Disneya, w Marvelu, czy no jednak w tych troszkę mniejszych korporacjach, czy właśnie też na rynek serialowy, to wydaje mi się, że no jesteśmy z roku na rok, z produkcji na produkcję coraz dalej, no i to musi właśnie jednoznacznie oznaczać, że tak, to im się opłaca, więc fajnie, że im się opłaca, niech im się opłaca jeszcze bardziej.
No, Chiny co najwyżej mogą wyciąć, nie? Jakąś scenę.
Oczywiście, że tak.
Jak chcą, to niech tną wokół tego, takie jak pocieli Bohemian Rhapsody, czy tego typu rzeczy, nie?
I pocieli ten film z Eltonem Johnem, też pocieli, nie?
A, tak. To w ogóle była masakra. Natomiast dwie rzeczy jeszcze prostego. Po pierwsze, no to dlaczego myślę, że wiele osób może liczyć na coś więcej w Eternals? Dlatego, że jest to film drużynowy. I jest to znowu duży bufor bezpieczeństwa w przypadku Disneya / Marvela. Gdyby zrobili to by film o Ikarisie w głównej roli, trochę bardziej by się wystawili na strzały, że tak powiem, bo wtedy to byłby jedyny bohater, wokół którego wszystko by się działo. Natomiast oni idą tak bardzo, bardzo bezpiecznie. Mieliśmy tę scenkę w Endgame, a teraz będzie to jeden z prawdopodobnie główny bohater na tle całych Eternals, ale cały czas to będzie ten, wiecie, Peter Quill dla Guardians of the Galaxy, a nie jedyna postać, wokół której wszystko się dzieje. Będzie tam jeszcze pewnie wątek romantyczny pomiędzy Black Knightem a Cersei, pewnie będą jeszcze inne motywy, więc jakby Disney i tu Marvel się tak zabezpiecza, że okej, robimy krok dalej, ale jak coś ostrożnie, ale ktoś może powiedzieć, że no to słabe, że nie ma głównych bohaterów w ten sposób. Ale ja tutaj powiedziałbym, że jest to dobra wiadomość właśnie dlatego, że dzięki temu wydaje mi się, że mogą pójść dalej i pójść odważniej, mając ten buforek bezpieczeństwa drużynowy, niż w innym wypadku, gdzie raczej by ostrożniej to ogrywali i starali się podchodzić do tego bezpieczniej. Natomiast jeszcze jest druga sprawa, no to taka, że jednak są to filmy, które bazują na komiksach. Komiksach Marvela, które pod tych sprawach to już są w kolejnej galaktyce, jeśli chodzi o to, jak daleko poszły. W komiksach Marvela osoby homoseksualne to jest taka normalność, tak coś na co dzień robionego, jakby pokazywanego, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Już nie tylko te X-Men, gdzie wiadomo, że tam chodziło o to, żeby pokazać te mniejszości wszystkie w jakiś sposób, tylko już dużo dalej. Mieliśmy Amerykę Chavez, homoseksualną bohaterkę jeszcze pochodzenia.
Przecież w tych Young Avengers, Gilena, ale nie wszyscy byli chyba biseksualni w tej całej drużynie.
Masz tą scenę, albo odkrywali
w międzyczasie. No
ale masz tą scenę właśnie, Gilena, gdzie Kate Bishop mówi, że co że nie, ja jestem, wiesz, straight.
Tak. Tak, ale właśnie masz ten motyw i no to tam miałeś oczywiście Hulkinga i Wiccana, ich cały motyw, ale Ameryka Chavez, chodzi mi o to, że dostała swój własny tytuł, nie? Jako główna bohaterka. Iceman przecież, który po tej całej zmianie, no wracam do X-Men oczywiście, ale też miał swój tytuł jakby. W komiksach nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby kolejna postać, która się pojawiła, była homoseksualna, już to kompletnie nikogo nie dziwi. Myślę, że ludzie, którzy to czytają w większości już dawno, nawet ci, którzy mieli jeszcze jakieś tam opory przed tym, stwierdzili, że albo to zaakceptują, że to jest normalne, albo już wyskoczyli z tego medium, bo nie dało się inaczej. Nie wiem, jak można czytać dzisiaj komiksy Marvela i udawać, że tego nie ma, albo się jeszcze oburzać. To znaczy, że trzeba byłoby chyba co trzeci zeszyt, wiecie, wyrywczo gdzieś tam albo kartki wyrywać, tego tu nie ma, jak Chiny. Więc jeżeli to są filmy, które bazują na tym, no to siłą rzeczy byłoby dziwne, gdyby w końcu tak cały czas zasłaniali oczy i udawali, że tego w materiale źródłowym nie ma.
Mam tytuł na odcinek Rudzi, geje i feminatywy.
I kurwa.
Problematyka to społeczna w ujęciu napisów.
Nie, to lepiej, nie. O kurwa, Rudzi, geje.
Tak. Zresztą jeszcze ostatnia rzecz, wydaje mi się, że jeżeli w końcu dojdą do X-Men i wprowadzą tam Icemana, to on będzie otwarcie homoseksualny od razu.
No, myślę, że tak, nie przegapią tego.
Tak, tego wydaje mi się, że nawet w komiksach też nie będą ruszać, nie? Że to już zostanie,
to
mam nadzieję, bo to jest.
No. Już jest.
No, ale też jakie były akcje, nie? Z tym, jak dostał swoją serię i ten scenarzysta.
To była niezła seria. Ja czytałem serię.
Nie, tak, ale scenarzysta miał podobno dużo trudności, żeby pisać tak ją, jak chce. I długą przeprawę z Marvelem.
Zresztą no, rozstał się z Marvelem w niezbyt dobrych stosunkach.
Tak, więc no, jeszcze jest dużo do zrobienia.
Niestety, tak się pracuje z korporacją.
No. Tak, to była taka fajna życióweczka, Iceman chodzi, tam randkuje sobie, z rodzicami ma swoje problemy. Fajny komiks.
Tak, w ogóle widać, że to gej pisał, nie? Bo to było tak napisane życiowo i no, naturalnie tak wszystko wychodziło. Nie, że wiesz, że to pisze hetero, który
i mogłeś domyślić się, że gość mógł mieć...
To jest najgorsza rzecz.
Że gość mógł mieć ze swoimi rodzicami podobną przeprawę, jak Iceman miał w tym komiksie. Wiesz, to czułeś, że to było autentyczne.
Nie, że to jest, wiesz, przeszczepione po prostu tak jak...
Jak się widzi z zewnątrz.
Tak. I próbujesz to udawać. No. To ja tylko jeszcze dodam, że świetnym wyborem akurat w Eternals, żeby pierwszym homoseksualnym otwarcie bohaterem był Richard Madden, bo na niego nie można złego słowa powiedzieć, więc nawet jak, wiesz, czy tak, gej, czy hetero, każdy powinien
znowu
kochać Richarda
Maddena.
Grał już za dwa razy już grał geja, to chyba będzie co najmniej trzeci.
No, dla mnie troszkę nawet gryże o tron, ale to dla mnie może. No, nie, piękny mężczyzna.
Richard Madden dla wszystkich, no. Jestem totalnie... Dobra, to wracamy tutaj do...
Wreszcie do filmów, a nie jakieś tam wymysły polityka.
SJW.
Czemu macie poglądy? Ej, czekamy na komentarze. Czemu macie poglądy? Nie po to tu przyszedłem, przyszłam.
Nie, lepszy komentarz. Czemu nie zaprosicie? Czemu nie poszukacie kogoś o innych poglądach i nie zaprosicie go do rozmowy? Innych źródłach, żeby było ciekawiej. Znajdźcie kogoś, kto ma inne poglądy i z nim gadajcie. Nie,
no, znajdźmy kogoś, kto na przykład nienawidzi gejów, feminatywów i rudych. Dokładnie. Jednocześnie.
To prześlijcie się z nim.
Ale czemu seks, czemu polityka? Bijcie się. Nie? Czemu się nie bijecie?
Kto silniejszy? Radek,
znajdźcie
czy Oskar?
Kogoś, kto palił tęczę co roku i weźcie go dla prości, a nie kurde, tylko same lewaki.
Ach, no, to znowu my w naszym kółku wzajemnej adoracji, taplający się w własnym sosie. Stęczy. Tak. Okej, okay, to pytanie o filmach. Yeah. Możecie zrobić tutaj timestampa dla ludzi, którzy chcą tylko pytań o popkulturę.
Tam 32:57, przestają pierdolić.
Pytanie zadaje nam Rafał Konaszewski. Macie filmy, które kochaliście jako dzieciaki, ale boicie się do nich wracać, bo mogą się nie bronić? Dla mnie takim filmem jest Bionicle Maska Światła. Mam ochotę zobaczyć go znowu, ale strach mocno.
Jezu, jak się stary poczułem. Bionicle Maska Światła, ja Boże, jakieś rzeczy z VHS-ów z lat 80.
Tak bardziej.
Ja mam całą grupę takich filmów. To są komedie z Leslie Nielsenem.
Oj tak.
Część z nich się broni, jakby część z nich wciąż... znaczy powiem tak, do części nie wróciłem, ale do części wróciłem. Więc to nie jest jakby wymyślone, to jest podyktowane już praktyką i życiem. Bo część filmów, tych klasycznych parodii z Leslie Nielsenem się naprawdę broni. Te pierwsze filmy Zuckerów i Abrahamsa, jak Airplane na przykład. Pierwsza naga broń, która jest oparta głównie o gagi z serialu. Serial jest znakomity. Ale już sequela Nagiej Broni, ale już te rzeczy typu Top Secret, nie Top Secret, Spy Hard na przykład.
Tak, tak, tak.
Był jakaś parodia egzorcysty, która się nie nadaje do niczego.
Tak, Mela Brooksa. Vampiry bez zębów.
To jeszcze bym powiedział, że jest na granicy, bo tam jest to jest takie pocieszne bruksowe.
Ja tego nie oglądałem od lat 90.
To jeszcze okej, okay, to jest na granicy właśnie.
Łukasz
dalej
też
już jest, już jest. I na granicy jest jeszcze, bym powiedział, ten Wrongfully Accused. To jest ten ściągany w polskiej wersji. To jeszcze da się obejrzeć, parę gagów jest dalej zabawnych, ale jest sporo niestety tych filmów, których się już nie da za cholerę oglądać. A pamiętam, że jakby mały, to miałem taką bekę z tego wszystkiego, oglądałem po prostu hurtem. No ale no niestety, to jest tak, że jak jest się małym, to każdy gag praktycznie bawi, nie? Dopiero teraz jakby odróżnia się te dobre od tych słabych. Szczególnie nawet w ogóle cały gatunek mógł zajrzeć do tego, bo nie tego filmu z Nielsenem, ale w ogóle rzeczy, które... Pamiętam, że jak byłem mały, na przykład lubiłem Mafię Abrahamsa i Zuckerów, ale dzisiaj się tego już nie da oglądać za cholerę. Kentucky Fried Movie, tego typu rzeczy. No, to się zestarzało bardzo. Jest tego jeszcze trochę takiej pozycji, do których nie wracałem i już chyba nie wrócę, bo się boję.
Kurczę, ja też tak mam. Na przykład z Akademią Policyjną. Oglądałem setki razy, oglądałem Akademię Policyjną. Z mamą zawsze siadałem i najśmieszniejsze, jak ten robi głosy, ten jest dziki, jest ten Hightower.
To wszystko. Ja najbardziej lubiłem, jak się pojawił Bobcat Goldthwait, który był najpierw antagonistą chyba w dwójce czy trójce, a potem był częścią tej Akademii i ten jego głos, jak on po prostu daruje za każdym razem, i tak bawiło.
Zawsze
ostatnio oglądałem takim... klipy i nie.
Zawsze był ten niski w okularach i on go zawsze straszył, ten... Tak. Nie, to jest i w ogóle te głosy i tam tylko ten stary był spoko cały czas, ten jak on się nazywał, ten ich szef, on był zawsze zabawny do końca, nawet jak była misja w Moskwie, 8 część, która już jest nieoglądalna, ja w ogóle 2 miesiące temu
mały, bo nie oglądałem.
Jak byłem ten, widziałem się z Kubą Kojszem, to próbowaliśmy, puścimy sobie, wiesz, coś, czego nie oglądaliśmy od lat, czy jest jeszcze zabawne. Akademia Policyjna, ale nie od jedynki. Akademia Policyjna 8, misja w Moskwie, nie? Nie dało się 10 minut obejrzeć, bo to jest już tak nieśmieszne. O. No niestety. Ja nie lubię wracać do niektórych rzeczy, które czuję, że się dobrze nie zestarzały i które mogą żyć tylko w mojej głowie jako coś, co było naprawdę dobre. I niech sobie tego popsuć uczucia, nie? Niech sobie tam gdzieś to zostanie. Bo wiadomo, że do Terminatorów, do takich rzeczy to będziesz wracał, nie? Bo to się cały czas trzyma, są dalej fajne filmy, które też po latach odkrywasz na innym poziomie, nie? Ale szczególnie właśnie w komediach. To są takie rzeczy, które one działały tylko w jednym konkretnym czasie i jak byłeś w jednym konkretnym wieku, nie? Jak już poza to wyszedłeś, to już będzie bardzo ciężko. Nie wiem, tak, czy bym na przykład teraz wytrzymał więcej niż 1-2 odcinki Herkulesa. z Kevinem Sorbo.
Wiesz co? Chciałbym ale właśnie spróbować, jeśli chodzi ale... o takie, tego typu rzeczy, to są rzeczy, które ja uważam, że można na nowo pokochać zupełnie nową miłością. Są ej, takie tego typu rzeczy.
Postarą,
ja właśnie wiem, że niektórzy ciekam, tak mają spróbować. Na przykład z filmowymi Mortal Kombat. Jak oglądałem mały dla dzieciaka, to było super cool. Dzisiaj to nie jest super cool, ale dalej kocham ten film, tylko zupełnie z innego powodu. Mówię o pierwszym Mortal Kombat. Chociaż drugie Mortal Kombat też ma swoje uroki.
Drugie
jeżeli,
jest super.
Jeżeli odpowiednio je obejrzysz, to drugie też ma. To jest właśnie o to chodzi, że kiedy oglądasz to za dzieciaka i właśnie, ale to fajne, ale to cool. No, oglądasz to drugi raz i myślisz, że nie, a potem oglądasz to trzeci raz i zaczynasz się uśmiechać i stwierdzasz, okej, okay, jednak znajdę nową frajdę z tego. Ja mam tak, jeśli chodzi o rzeczy, do których nie wrócę, to były... Był ten taki okres między 2001, 2004, 2005, kiedy były różne azjatyckie filmy, takie robione na bazie, wiecie, super Shaolin coś tam, i był na przykład Shaolin Soccer, albo Kung Fu Hustle. I te wszystkie takie, gdzie robili trochę zbite z tego, że ktoś zna super sztuki walki, czy coś takiego. I ja pamiętam, jak wtedy to było takie fajne, takie no, wow, tam skaczą po tym boisku, kopią, takie wiecie, ale te wszystko dziwne. Pamiętam, jak to, nie wiem, dosłownie 8 lat później może odpaliłem. To wyłączyłem po 10 minutach, czy coś takiego, już nie byłem w stanie tego oglądać i nigdy więcej nie wróciłem, bo te filmy... To był ten jeden specyficzny okres, kiedy tego typu rzeczy wchodziły na bazie może tego, co Anglii robił, może, nie wiem, i to było obok.
To ja akurat filmy Stephena Chowa dalej lubię.
Nie.
I mnie bawią. Czuję, że on, wiesz, dużo pracował na tym rynku azjatyckim z tymi największymi reżyserami, był współpracownikiem ich, też aktorem.
Shaolin Soccer jest nieoglądalny dla mnie, kompletnie.
To jest akurat trudniejszy powrót właśnie do Shaolin Soccer, ale na przykład Kung Fu Hustle dalej jest całkiem zabawne, ma sporo błyskotliwych momentów, ma walki nadal, które wyglądają lepiej niż jakikolwiek próba przyczepienia na amerykański rynek walk z Dragon Balla, to Kung Fu Hustle to najlepiej robiło. Dalej ten film wygląda.
Do Kung Fu Hustle nie wracałem, ale to był podobny okres i właśnie za to wróciłem do Shaolin Soccer. I po obejrzeniu pierwszych 20 minut Soccer stwierdziłem, że żadnego z tych nie wrócę, więc co do Kung Fu Hustle nie będę się kłócił, bo może, ale Shaolin Soccer jest nieoglądalne według mnie dzisiaj.
Wiecie co, no ja tak myślę, nie mam jakichś spektakularnych przykładów, bo ja w dzieciństwie głównie oglądałam animacje, nie byłam jakaś super filmowa i oglądałam raczej te dobre, jakieś właśnie, wiecie, to takie klasyki Disneya, potem Pixara, no więc to nie są filmy, z którymi miałabym jakiś problem, żeby dziś do nich wrócić. Oglądałam na pewno sporo takiego kina familijnego na zasadzie, wiecie, film o psie, film o świni i tak dalej i jasne, wtedy pewnie mnie to jarało dużo bardziej. Dzisiaj pewnie by już mnie średnio jarało, ale to nie jest tak, że nie wiem, nie obejrzałabym takiego filmu czy coś, bo generalnie ja mam dość nisko zawieszony żenadometr, zwłaszcza ostatnio. Bardziej bym się bała wracać do filmów, które oglądałam już w takim nastoletnim angście, no bo ja wtedy lubiłam dużo jakichś takich, wiecie, takich pretensjonalnych rzeczy, takich, które wtedy uważałam za jakieś super głębokie i teraz pewnie już by tak nie było, albo po prostu no właśnie jak zaczęłam oglądać więcej filmów, no to wydawały mi się pod jakimś względem, nie wiem, oryginalne czy jakieś wyjątkowe, a potem jak oglądałam więcej i więcej, no to też już się okazywało, że nie, ale... No, ja o swoim największym takim powrocie, to już opowiadałam w którymś z poprzednich odcinków, to było Cruel Intentions, nigdy więcej sobie tego nie zrobię. Podejrzewam, że jakbym, nie wiem, wróciła teraz do jakichś takich filmów typu, nie wiem, Mean Girls, Ten Things I Hate About You, to mogłabym poczuć rozczarowanie, bo wtedy wydawało mi się, że wow, no jak na to, wiecie, komedie młodzieżowe, to jest w ogóle super świeże i super zabawne i wzruszające i tak dalej, a nie wiem, że dzisiaj tak by było. No, ale jak mówię, raczej przed niczym bym się tak nie zarzekała, że nie obejrzę. Kiedyś by nas naszło, nie wiem, żeby coś nagle sobie powtórzyć, no to spoko jakby.
Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważna umiejętność coś takiego mieć, chociaż co do jednego filmu, żeby każdy, albo niekoniecznie filmu, to może być książka, komiks, cokolwiek, bo szczerze mówiąc to najtrudniej rozmawia mi osobiście się z ludźmi, którzy po prostu wszystko co obejrzeli kiedyś to stawiają na piedestale i to jest już nie do ruszenia, że tak powiem. I nie wiem, strasznie mam problem z rozmawianiem z takimi osobami, bo wydaje mi się, że każdy z nas na jakieś dzieło popkultury kiedyś się nadział, które w tym okresie mu się strasznie spodobało, a dzisiaj niekoniecznie by się znalazło, więc ja tak bardzo polecam każdemu jednak przynajmniej znaleźć i spróbować zmierzyć się z tym, że tak powiem, bo to od zawsze jest ta rozmowa w komiksach, wiecie, skończyły się na TM Semiku, nie? Kiedy tam jest tak masa dużo gówna, którą można oczywiście lubić w ten inny sposób, jak Mortal Kombat 2, ale jednak, mówię, wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu postawił to sobie raz na piedestale i nie jest w stanie tego zdjąć, no to dużo traci. Dużo traci na takim po prostu pojmowaniu popkultury i próbie oceny.
Mam marzenie, to takie automatyczne przeświadczenie, nie? Że to były lepsze czasy, bo sobie wiadomo, że człowiek wyrogowuje te rzeczy, które były nieprzyjemne, które nie pasowały, nie zostawia, tylko zazwyczaj, jak wspomina sobie, to te, które mu się kojarzą dobrze, nie? I te rzeczy się kojarzą akurat dobrze, nie? Na przykład kreskówka ze Spider-Manem z lat 90. Najlepszy Spider-Man, nie? Niech ktoś spróbuje dzisiaj obejrzeć przynajmniej dwa odcinki pod rząd, tak normalnie, i zobaczyć, czy go to dalej bawi, nie? No to będzie naprawdę ciężka przeprawa, bo to jest zupełnie inny sposób opowiadania opowieści. Widzisz, jakie tam są braki, jakie to jest infantylne, bo to było dla dzieciaków robione prosto, nie? Wtedy jako dzieciaka cię to bawiło, nie? Ale nie, to było najlepsze. Dzisiaj to robią tego, to już nie, te homecomingi, te rzeczy, nie? To proszę.
Problem z tym jest taki, że czasami ludzie nawet dalej, jadąc na fali nostalgii, na bazie znajomego jednego widziałem taką sytuację, kiedy widzisz, oglądaliśmy coś razem i mnie to męczy, widzę, że go to męczy, ale to jest ktoś, kto mówi, ale to fajne jest, nie, wiesz, siedzimy i stara się za wszelką cenę sobie dalej mówić, że to jest tak dobre, jak wtedy, kiedy oglądał to ostatnim razem. Ja myślę, człowieku, weź, nie rób sobie tego, powiedz prost, że cię nudzi, że cię to męczy. Nie, dobre, ale możemy już łączyć, ale
dobre. Mnie to na przykład bawi też, tylko dodam, że bawi mnie to na innych poziomach, nie, że jednak patrzę przez pryzmat tego, w jakim momencie życia i w jakim byłem wtedy, nie? I daje mi to jakąś przyjemność, ale zupełnie inaczej to odbieram, nie? Już jako tak analitycznie, jako artefakt kulturowy, a nie coś, co naprawdę ma mi dać przyjemność, no bo już nie jesteś w tym wieku, żeby ci to dało aż taką, wiesz, boost przyjemnościowy.
Znaczy generalnie na przykład ja jestem bardzo nostalgiczną osobą i właśnie ja bym była tą osobą, której oglądanie czegoś takiego, wiecie, co bardzo lubiłam kiedyś tam i wiem, że to nie jest dobre, to nie jest, wiecie, coś, czym powinnam się zachwycać, to mogłabym mieć przyjemność z oglądania tego teraz, ale jakby wiem, z czego to wynika. I tu wam powiem coś mega strasznego, jakby podejrzewam, że możecie się rozłączyć, jak wam to powiem, ale ja za dzieciaka uwielbiałam Mroczne Widmo. I to tak masakrycznie, tak, że jak poszłam na premierę, to potem jak to wyszło na VHS-ach, to oglądałam raz dziennie. I jak dzisiaj miałabym obejrzeć Mroczne Widmo, to mnie to dalej sprawia przyjemność. Jakby ja jestem tą osobą, która z prequeli toleruje tylko Mroczne Widmo i znam dialogi na pamięć, często z polskim dubbingiem jeszcze. I totalnie wiem, z czego to wynika. I to nie jest tak, żebym tutaj, wiecie, kłóciła się z kimś w debacie, że to jest dobry film, ale mam z niego autentycznie przyjemność, nie taką podszytą jakąś super ironią, tylko wiem, czemu mnie ten film bawi, czemu mogłabym go dziś obejrzeć i dalej dobrze się bawić. I wydaje mi się, że właśnie takiego Skar mówi, to jest w jakimś sensie cenna umiejętność, tylko właśnie, żeby też umieć określić, prawda, żeby coś, co sprawia nam tę frajdę, coś, co super wspominamy, coś, gdzie właśnie u podstaw niekoniecznie leży jakość samego dzieła, ale jakieś nasze wspomnienia, jakieś nasze przeżycia, żeby umieć to gdzieś tam rozgraniczyć i później, prawda, właśnie nie wykłócać się, że to jest najlepsza rzecz na świecie, tylko dlatego, że obejrzałam ją 100 razy, mając 11 lat. No, ale mam nadzieję, że może jacyś fani prequeli tutaj trochę poczuli.
O nie wołaj.
Nie.
Ja
to najmniejsze, co usłyszycie o prequelach w tym kanale.
Ja na roku brałem udział w panelu obrońców prequeli Gwiezdnych Wojen, więc...
To z kolei Mroczne Widmo się strasznie zestarzało. Te efekty specjalne, które robiły wtedy jakieś wrażenie, po prostu przez to, że były tak nasrane tego CGI tam, to dzisiaj się to ogląda dużo gorzej niż nie jeden starszy film.
Ja wciąż uważam, że to jest najgorsza z części prequeli.
Ja uważam jednak, że dwójka jest gorsza.
Ja wciąż wolę Atak Klonów, bo ma Christophera Lee, ma tą fajną sekwencję.
Iwana McGregora.
I na końcu i tak dalej. I McGregora, a jedynka nie ma absolutnie nic.
Bo w jedynka nie ma Iwana McGregora. Może wam się wydawać, że on tam jest, ale go tam
nie ma. Ale jedynka ma Liamanisona i ma pojedynek z Darkem.
On jest okropny, jest tak bezbarwny, nie ma charakteru, nie wiesz o nim nic, nie jest zarysowana relacja między nim a Obi-Wanem, to kompletnie nie działa.
Nie, w dwójce, jak już dostał brodę McGregor, to wtedy się stał Obi-Wanem.
Ale z drugiej strony jest Hayden, który, kurde, jest gorszy niż Jar Jar, więc...
A nie, ja akurat nie mam problemu z Haydenem, że on jest takim, wiesz, taką pipą i ten... No,
najgorzej
to jest
napisany
bohater,
dialogi
wiesz,
w życiu.
Ale wiesz, ja rozumiem, czemu to nie działa filmowo, nie? Bo ten bohater jednak powinien być charyzmatyczny i ten, wiesz, że to taki powinien się stać... Taki powinien być bohater, który stanie się Vaderem, nie? Że to by ten... No, ale ja z drugiej strony rozumiem, że są tacy ludzie na świecie, że możesz być mistrzem Jedi, a dalej być płaczliwym dzieciakiem. który, wiesz, dobra, tutaj się...
Dalej.
Żyć w świecie.
Dobra, już otworzyliśmy tę puszkę Pandory.
To trochę sensu.
To ja szybko zmieniam temat, bo tutaj się rozgadaliśmy, a tu chyba będzie pytanie, na które dość zwięźle odpowiemy. Pyta nas Przemek. Czy oglądaliście, a jeśli tak, to co sądzicie o The Expanse? Czekacie na czwarty sezon? Oskar mówił, że kosmosu ciągle mało w telewizji, więc jakby coś, to bardzo polecam, bo to kawał świetnego serialu.
Słyszałem, no. Nie oglądałem.
To ja zadam pytanie widzom, bo ja się biorę za Expanse od dawna. Kiedyś oglądałem pierwszy odcinek i był bardzo spoko i chciałem dalej oglądać, ale jakoś zostawiłem. Wiadomo, nawarstwiły się inne rzeczy i to tak sobie leży i leży i leży, ale chcę wrócić. I zastanawiam się, czy właśnie najpierw książkę zacząć czytać, czy zacząć dalej kontynuować oglądanie serialu i czemu miałbym to robić. I pytam widzów, żeby mi w komentarzach udzielili odpowiedzi.
Żeby zabić czas, Radku.
No, nie wpłacę wszystkim pieniędzy, ale poproszę o odpowiedź. Nie, bo jestem strasznie ciekaw tego konceptu i Thomas Jane mi się tam podobał. W ogóle fajnie to wyglądało wizualnie i jestem cholernie ciekaw tego całego pomysłu, jaki za tym stoi, nie?
No ja nie mam żadnego pojęcia niestety, ale nie zgodziłbym się, że mało w kosmosu w telewizji. Jeśli kurczę, Seth MacFarlane robi swój rip-off Star Treka i to dostaje kolejne sezony, no to kurczę, wszystko można robić najwyraźniej, więc...
Ja już mój serial w kosmosie mam i nie potrzebuję, jakby w moim serduszku nie ma miejsca na kochanie więcej seriali w kosmosie. Battlestar Galactica.
A nie, so to ja już sobie nuciłem.
Ale wychodzi się, że nowa wersja od Peacocka, więc co nie będzie.
Ja tutaj, Radek, możemy założyć tutaj Team Serenity.
You can take the sky from me. There's no place I can be.
Since I found serenity.
Nie, to nie dziwne.
No nie wiem, wydaje mi się, że jakby following tego serialu wcale nie jest super duży. Tak, po prostu jest tam bardzo aktywna i wokalna grupa fanów, którzy i tak by nie chcieli żadnego rebootu, a nikogo innego to by dalej nie zainteresowało.
To doskonale wiem, że to nie powstrzymuje żadnych stacji.
No tak, ale mówię, moim zdaniem to by nie miało zainteresowania też tych ludzi, których oryginalny Firefly nie zainteresował.
To nie jest wcale marka, która według mnie wyruszyła.
To jest piękne,
bo... do kogo tego kierować, bo fani nie chcą, a tych drugich moim zdaniem to nie jest
pomysł. Nie sądzę, że jakkolwiek streaming to wiesz.
Ale Firefly umarło w idealnym momencie, bo nie dość, że internet jeszcze nie był na tym poziomie co teraz, był krótki, było tam całe to zamieszanie, był ten twórca, którego fani kochają, w to zamieszany, no wiadomo, Buffy, Angel wcześniej i zginęło po tych 13 odcinkach i fani nie mieli kiedy tego zniszczyć jako fandom. I sobie tak przez lata, wiesz, funkcjonuje właśnie.
Jeszcze był film, który ja też uwielbiam.
Tak, film jest kapitalny i tak ładnie wszystko domyka i nawet nie trzeba znać serialu, żeby się dobrze na nim bawić, bo jest cholernie dobrze napisany.
Czy ta legia forma postaci, tam tak. Fantastycznego rolu. A wiesz, to jest moc złoczyńcy.
Tak. I to jest w ogóle też ogólnie moc Firefly'a, nie? Że od razu postacie czujesz, nie? I wiesz jakie są i chcesz śledzić ich przygody. No niestety było to krótkie, ale intensywne. No.
Ale ciekawe, czy wiecie, czy ten taki właśnie trochę kultowy following nie wynika trochę z tego, że to było krótkie. Czy jakby
oczywiście, że tak.
To nie było krótkie, jakby to było normalne i tam potrwało, nie wiem, 5 lat, to dzisiaj już nikt by o tym serialu nie mówi.
To nie wiesz, tego nie wiesz, nie wiesz, jakby
no wiadomo,
się rozwinął,
wiadomo.
Ale na pewno, no, oczywiście, że ta gwałtowna śmierć,
Buffy, nie?
Ale oczywiście, że ta gwałtowna śmierć była związana z, i przyczyniła się do tego, że ten following tak może.
No bo wiesz, że William to mógł spokojnie pociągnąć dłużej, nie? Bo już miał dwa seriale na koncie, które ciągnął przez wiele sezonów i które działały. Więc tutaj też była szansa. No ale zginęło, ale może w dobrym momencie i dobrze pamiętamy. I łatwo sobie repeaty robi, bo to tylko 13 odcinków.
Dobra, to ja myślę, że ostatnie pytanie, gdzie z kolei porozmawiamy sobie o grach. Pytanie od Weroniki 1410. Subject za październik i listopad. Gdybyście musieli wybrać misję lub quest w grze, który z jakiegoś względu najbardziej zapadł wam w pamięć, to co by to było i dlaczego? To ja może zacznę. Bo ja mam taki quest i to jest z Vampire The Masquerade Bloodlines, w które grałam już sporo, już dawno, na początku studiów moich podejrzewam, gdzieś to mogło być. I tam jest taki quest, gdzie idzie się do nawiedzonego hotelu. I o mój Boże, jakie to jest straszne. To jest quest, którego ja do końca życia nie zapomnę, że ja po prostu... tam się nic strasznego nie dzieje tak naprawdę, a jednocześnie absolutnie wszystko jest tam straszne i nie wiem, może to dlatego, że jestem osobą, która generalnie łatwo się boi, łatwo mnie przestraszyć, ale to jak w ogóle tam jest zbudowany klimat, jak tam są poustawiane wszystkie jakieś te jumpscary, no to jest mistrzostwo świata. Nic nigdy mnie w grze tak nie przestraszyło już nigdy później, ani nigdy wcześniej jak ten quest. I no też uważam, że sama gra jest świetna i wybitna i będę ją zawsze ciepło wspominać, ale po prostu jak ktoś mi każe powiedzieć jakiś quest w grze, który pamiętam, to jest ten quest.
To w ostatnich latach, no to ten z Krwawym Baronem w Wiedźminie 3, to zrobiło na mnie wrażenie, ale to było za łatwe, wszyscy sobie to podali. Więc ja się cofnę dalej do mojej ulubionej gry, czyli Arcanum. Arcanum miało, no to była oczywiście gra z gatunku tych, które miały masę jakichś tam małych kościków i misji pobocznych i tak dalej. I pamiętam szczególnie jedną, na którą no, trafiałem za każdym razem jak grałem i którą zawsze próbowałem rozwiązać, ale się nie da. Bo zwyczajnie nie dokończono tego. Ale to szczerze mówiąc, najlepsze jest to, że to w zasadzie nigdy nie wiedziałem, że po prostu tego nie kończyli. Myślałem, że albo gdzieś coś jest jeszcze ukryte w tej grze, albo że po prostu tak to ma się skończyć. To była misja związana z tym, że wpadamy na trop konspiracji mówiącej o tym, że gnomy w Tarancie, tym największym mieście, najbardziej wpływowym mieście w Arcanum, jakby hodują półogry. Najzwyczajniej w świecie no, tutaj prowadząc eksperymenty genetyczne i robiąc krzyżówki gatunkowe po to, żeby hodować rasę ochroniarzy dla wpływowych gnomów w Tarancie. I to jest w ogóle konkluzja, więc sorry za spoiler, ale generalnie trafiasz na takie tylko małe ślady tego i potem stopniowo dostajesz coraz więcej poszlak, trafiasz na jakieś czaszki, na jakieś kości, trafiasz na wyspę, gdzie widać tylko jakby ślady po tych eksperymentach i w którymś momencie jakby wiesz wszystko, jakby wiesz co się wydarzyło. Ale gra ci nie pozwala nikomu za bardzo o tym powiedzieć. Trafiasz na jakiegoś. Ostatnia rzecz, którą chyba można zrobić, to jest trafić na jakiegoś reportera w innym mieście w Kaladonie, któremu możesz o tym powiedzieć, ale on w sumie nic z tym nie robi. Mniej więcej gra jakby w tym momencie już kończy ten quest i tyle. Nikt go nie chciał dokończyć nigdy. Ale grając taką super już wypasioną postacią na tym etapie, jesteś tym super magiem, ja zawsze grywałem jakimiś magami w Arcanum. Grasz jakimś super magiem, który mam, wiesz, czar dezintegracji, więc w zasadzie gra nie ma przed tobą żadnych tutaj. Już nic przed tobą nie postawi, czego nie zniszczy, możesz zdezintegrować to. A i tak nie możesz cholera rozwiązać tego głupiego questu. Jesteś po prostu bezsilny tutaj w obliczu polityki, która jest w Arcanum. Jest w ogóle masa takich małych przesłanek, że na przykład król w Tarancie został zamordowany, bo też wpadł na trop tej konspiracji. Sporo można sobie dopowiedzieć po prostu w głowie. Pamiętam, że za każdym razem jak na to trafiałem, to mnie fascynowało po prostu to, co tam się dzieje po prostu w tym fikcyjnym państwie, w ramach tej fikcyjnej polityki. Także pamiętam do teraz, to zawsze było super. W ogóle w Arcanum miał masę bardzo fajnych takich questów, które były czasami dziwne i na które można było potem spędzić.
Przychodziłeś do wioski z małymi ludźmi, a tam leżał facet w szacie, kot, a ty mali niebiescy ludzie cię atakowali i cię chcieli lerąbać.
tak, albo no i były muchomorki takie duże. Albo
ten mistrz, co rzucał ten skin z tego chińskiego starego filmu, co rzucał tym kapeluszem, który ucinał głowy.
Tak, ja pamiętam, że była jakby, pierwszym twoim towarzyszem był taki gość, który się nazywał Virgil. I on też miał cały swój ark, w ogóle całą swoją historię związaną ze swoją przeszłością. I pamiętam, jak kiedyś na mnie zrobiło wrażenie to, że wszedłem sobie do jakiegoś, i chyba to był jakiś pierwszy czy drugi raz, jak grałem w tę grę. Wchodzę do jakiegoś miasta, a typ mówi, to ja muszę coś załatwić. I po prostu zwiał. I ja mówię, okej, nie mam swojego towarzysza. I
wrócił?
No nie, błądziłem po tym mieście i znalazłem go w ogóle w piwnicy jakiegoś
martwego
domu.
Martwego.
Nie, żył.
Nie był martwy.
No to za późno go znalazłem.
Nie, ale potem, ale możesz, ale obok leży swój wskrzeszenia, tak? I możesz go podnieść.
Tak, mi się udało go, właśnie jeszcze uwolnić i dopiero wtedy się opowiadał swoją historię i co miał do załatwienia i tak dalej, możesz mu wtedy pomóc. Ale fakt. W ogóle w Arcanum było fajne to, że były te właśnie czary wskrzeszania. Mogłeś dowolnego trupa, powiedzmy, wskrzesić i mógł ci powiedzieć. I niektórzy mówili na przykład ważne rzeczy, które były na przykład potrzebne w misji.
A jak nie byłeś wystarczająco dobry, żeby mieć czar wskrzeszenia, to mogłeś mieć czar rozmowy z umarłymi. I to mogłeś taki na absolutnie każdego trupa rzucać, taka dusza wstawała i jeżeli chciałeś, to mogłeś z niego wyciągnąć informacje, które były istotne.
Kurde, w kiedyś tych starych RPGach to super to było z tymi questami, że faktycznie można było kombinować i można było na tyle czasem niespodziewanych sposobów coś rozwiązać. Ja pamiętam, ja akurat w Arcanum nie grałam jakoś super dużo, bo jakoś za późno do Arcanum doszłam, ale pamiętam, że ja to z kolei właśnie w Baldur's Gate oba, to tak namiętnie. No to zdarzyło mi się, że grałam piąty raz i nagle, kurde, nie wiem, akurat miałam kogoś w drużynie, akurat moja postać miała coś tam i po prostu nagle się okazywało, że o, tu mi się pojawia jeszcze jakaś tam jedna opcja. Pamiętam, jak w drugiej części tam jest takie miasto targowo i tam są druidzi, i tam jest jakiś problem, to ktoś mnie kiedyś próbował przykupić, żebym jakąś studnię im zatruła, coś tam, co mi się nigdy później, nigdy wcześniej nie przytrafiło. Generalnie super są te takie smaczki, nie? Które, na które można gdzieś tam
trafić. Arkanum jednak był wyjątkowy pod tym względem. Baldur's Gate nie było aż tak...
Tak, nie było jasne, nie było pod to pisane. No, ale no, z Arkanum jest ten problem, że było z kolei tak wielkie, że ja bym chętnie wróciła do Arkanum, ale po prostu wiem, że to nie ma sensu, bo nie mam czasu.
Wiesz co, nie, problem jest nawet nie tylko taki już, wiadomo, ograniczenia czasowe to ograniczenia czasowe, problem jest taki, że dzisiaj, żeby odpalić na jakimkolwiek współczesnym sprzęcie Arkanum, no, to są całe 10 kroków, które musisz wziąć i być może odpalisz.
Ale nie, to akurat działać to działa.
To jest tak, że może zainstalować grę i ona działa, ale teraz spróbuj ją spaczować. Okej, może zadziałać, ale jeszcze jak spróbujesz na przykład spolszczyć, to już jest trochę problem. A jak spróbujesz jeszcze...
spolszczenie to już jest...
Jeszcze możesz spróbować rozdzielczość zwiększyć. Są jeszcze te mody dodające te jakieś tam wycięte elementy. Jakby niech ktoś wreszcie zrobi taką paczkę z tego żeby to działało.
Tak, to by
ja nawet nie potrzebuję żadnego remasteru, remake'u, tylko żeby działało. Tylko żeby niech tylko po prostu zwiększył, no bo wiadomo, tam są sprite i tak dalej, to nie jest problem jakby zwiększyć rozdziałkę, po prostu robisz ekran większy, dodajesz pasy po menu i tak dalej, ale kurczę, żeby to po prostu śmigało na tych nowych systemach i ja mogę grać. Ja bym teraz mógł usiąść i grać dalej w Arkanum.
Na pewno jest jakaś wersja, którą jestem w stanie odpalić, tylko możliwe, że właśnie ona jest niespaczowana, tak, bo ja mam z jakichś gazet, nie wiem, czy na GOG-u też nie było, ale na pewno mam jakąś taką, z jakiegoś jeszcze gazetowego
ja
wydania.
Ja mam jakieś 30 wersji Arkanum, łącznie z taką pudełkową i no, jest problem. Ale była swego czasu w jakimś czasopiśmie, game, coś tam, wersja, która była wówczas najlepszą możliwą wersją, bo to była wersja nie najnowsza, ale prawie najnowsza i spolszczona i w ogóle tam dopicowana jeszcze jakimiś rzeczami i działała. Tylko że to była taka specyficzna wersja, że jej już nie dało rady zupgrade'ować, ani nie dało rady nic z tych nowych rzeczy do niej dorzucić, więc no nie ma idealnego rozwiązania.
Musisz zrobić remaster.
Tak, ale ja mam monitor 4K, to sobie w ogóle nie wyobrażam, żebym na nim mógł odpalić Arkanum.
W takim okieneczku na środku, tam wiesz, 800x600.
Nie, bo jeszcze na 1080p to jest spoko, bo po prostu mówię, no powiększa ci obszar gry. Menu jest takiej samej wielkości, ale pasy takie dorabia wtedy ten patch. Jest okej, ale no już wyższa rozdzielczość, myślę, że już byłby problem.
Ale mógłby się ktoś pokusić na ten taką wiesz, po prostu Enhanced Edition, jak zrobili tym grą właśnie Interplaya, BioWare i tak dalej, gdzie no ten core gry jest ten sam, tylko właśnie podbili im tam jakąś rozdzielczość, podbili to, żeby te gry działały, no i tam właśnie dodali jakieś tam parę
Quality
rzeczy.
Quality of Life, ja dwójkę Baldura tak przeszedłem. Na tym Enhanced Edition i grało się dużo
przyjemniej.
I Torment
też tak, wiem, że jest wydany. Chyba Icewind Dale jest tak wydane, więc generalnie no wszystkie te BioWare'owe rzeczy, które no są na innym silniku, więc pewnie dlatego.
No nie ma kto,
ale kurde,
tego.
No jak
nie ma, ja nawet nie wiem, do kogo teraz ta gra należy, bo te wszystkie firmy,
no,
które miały...
Ale to do kogo należy. Te firmy, co tutaj robiły ten upgrade, to po prostu
to
jakoś
było,
tam się dogadali, nie?
To było tej samej firmy, co robiła właśnie Vampire Masquerade Bloodline.
Tak, to
trójka
robiła, która później zrobiła jeszcze Temple of Elemental Evil i się zwinęli.
No, ale to może teraz
wszystkie,
ta firma...
Wszystkie firmy stanowiące ten łańcuszek jakby już nie istnieją.
Paradox.
To może oni mają Arkanum.
No bo ktoś,
jak mają
Bloodlinesy, ktoś to... pewnie ma. Byle ktoś tylko się...
Okay. Ej, Radek, twój quest.
Mój quest to jest w ogóle, żeby zrobić Arkanum.
Iść po chleb.
Żeby działało.
Żeby działało.
Moja ulubiona misja. Moja ulubiona misja, nigdy nieskończona. I wiesz co, u mnie nie będzie z RPGa. Ja... To spróbuję sobie na szybko przypomnieć coś, co we mnie siedzi i tak najlepsze są te rzeczy właśnie, które od razu ci do głowy przychodzą, jak próbuję sobie przypomnieć. I na pierwszym miejscu to będzie chyba jednak misja samobójcza z Mass Effecta 2, która była dla mnie taką apogeum ogólnie unifikacji zespołu, który masz w grze, do którego się przyzwyczajasz i których czujesz, że wiesz, że są twoi ludzie. Ja pamiętam, jak tam było, jak idziesz przez te jaskinie i wiesz, Jax napieprza tym polem siłowym, nie? I wiesz, tak chodzi, cały czas mnie tam kryje, ja się muszę, wiesz, wysuwać z tym z karabinem. Widzę, że z boku też są moi ludzie, którzy, wiesz, napieprzają z tych karabinów. Wszyscy, żeby tylko przeżyć, nie? Ale musimy jako drużyna przeżyć. I masz ten ostatni skok Szeparda, gdzie tam łapią za rękę, nie? I wszyscy przeżyli. Ja w ogóle wtedy nie wiedziałem, że ktoś może zginąć, że w ogóle wszyscy mogą zginąć, nie? Nie miałem pojęcia, bo ja to, wiesz, ja tak patologicznie grałem, żeby, wiesz, wszystko wydobywać,
tak,
wszystkie planety odwiedzać, nie? Tam, a to, o to chodziło później, jak przeczytałem, że no musisz tam rozwinąć statek do jakiegoś poziomu, nie? I te różne rzeczy, żeby wszyscy przeżyli na końcu, nie? I wszyscy ich przeżyli. Mówię, super, no gra się tak kończy, oskryptowana, to spoko, nie? A później się dowiaduje, że ktoś tam zginął komuś. Nie? Jak mogli się
w głupim leceniu statkiem mogli ci laserem przebić pokrycie, jak go nie ulepszyłeś i już ci tam ludzie ginęli.
Tak. Już było po zabawie. No i pamiętam, że wszyscy przeżyli. Mówię, tak, dobrałem idealną drużynę, nie? I mój kapitan Shepard też. I w ogóle tak mi to zawsze bawiło, że możesz te save'y przenosić i te twoje, wiesz, tam jakieś decyzje pozostają, nie? I to było takie twoje. I dlatego ja nigdy na przykład drugi raz nie przechodziłem Mass Effecta, bo czuję, nie, to już będzie, wiesz, jakieś...
oszustwo.
Już nie będę ja.
To nie będę ja, nie? Że zaprzepaszczę swoje, wiesz, swoje jestestwo w tym bytowaniu w tym świecie gry, nie? To byłem ja, moja przygoda się skończyła, nie? I tyle. To już historia jest opowiedziana. Największego bohatera galaktyki. Steela Shepharda. Tak, bo mój bohater się nazywał Steel.
To ja zupełnie, ja mam takie samo podejście. Ja kompletnie na przykład nie rozumiałem ludzi, którzy grali w Until Dawn i kombinowali tak, żeby na przykład wrócić do jakiegoś momentu gry i poprowadzić ją inaczej, tak żeby ktoś przeżył. Ja mówię, kurde, przyszedłem tę grę w taki sposób, że zginęli absolutnie wszyscy poza Final Girl i mówię, kurde, tak się powinna ta gra, film kończyć, że przeżywa z Final Girl na końcu i masz taką fajną, emocjonalną jeszcze scenę na końcu. Mówię, kurczę, idealnie, nie? A potem czytam, jak ludzie po prostu cofają się i na przykład dokonują innych wyborów i tak dalej.
To ja bym się cofał.
To przecież nie jesteś ty wtedy, już podjąłeś ten wybór, nie, który podjąłeś, nie. To jesteś ty, to jest twoja decyzja, a cofanie się to już zamienia to doświadczenie po prostu w grę. Nie. I to jest kompletnie
bez sensu. Ja bym się cofał.
Ja zawsze jest tak też, jak masz te wskaźniki, czy jesteś dobry, czy zły i zdobywasz, nie? Ja nigdy nie potrafię grać tak, żeby być złym. Ja zawsze jestem, wiesz, full good guy, nie? Wszystko dobrze, wszystkim pomagam, nie? I nie potrafię, jak wiesz, możesz tam kogoś oszukać, komuś, wiesz, strzelić do kogoś w plecy, czy coś takiego. Ja nie potrafię, ja jestem, wiesz, tym dobrym gościem. Próbuję drugi raz... Tak, i nie mogę. I na przykład próbuję, teraz przejdę, będę tym gnojem, nie? Raz zacząłem Mass Effecta, drugi raz grać, mówię, będę gnojem, będę robił takie same złe rzeczy, nie? I nie, wiesz, 2 godziny gry i mówię, nie, moja dusza tego nie wytrzyma.
Naprawdę kiepski, no.
No wiecie, to zależy od gry, no bo są te gry, gdzie jak jesteś złym, to tak, no nic z tego do końca nie wynika, no po prostu jesteś bucem, albo tam, nie wiem, okradasz sieroty.
Albo masz błyskawice, albo zamiast, nie wiem, pchnięcia mocą, czy
tak,
coś.
Że to, ja lubię te gry, gdzie właśnie nie masz zaznaczenia tego, że coś jest czerwone, niebieskie, nie, że zrobisz, że dokonasz czegoś i dopiero wtedy ci wychodzi, że ktoś tam na przykład to zapamięta i no, coś takiego, nie, że... Tak.
No to u mnie to tak. Zastanawiałem się, właśnie skoro się o Falloutie, domyślałem, czy nie podać questów, które, tych mini questów z Monty Pythona, które robiły na mnie wtedy wrażenie, że idziesz sobie i nagle stoi ci, wiesz, strażnik mostu i jak zadawał
to
ci...
To są questy, to są random encounters.
To są encountery, więc jeśli chodzi o quest, to bym powiedział, że był to Torment, ten Planescape Torment, nie, ten gówniany nowy Torment, gdzie w trakcie fabuły poznajesz historię Mortego, czyli czaszki, która ci towarzyszy. Bo to był pierwszy raz, kiedy w historii odkryłem, że można tak napisać fabułę gry komputerowej. Baldur's Gate był spoko, bo to było wiadomo, kiedy pierwszy Baldur's wyszedł, ale umówmy się, Baldur's to było takie typowe heroic fantasy, jakby nie patrzeć. Jest ten, ta intryga, nie, tam tu coś, trują żelazo, idziesz, dowiadujesz się, co się dzieje, jakieś tam, o, ma zły gość.
Codzienność.
Zły gość w wielkiej zbroi z kolcami chce doprowadzić do wielkiej wojny, ha, ha, ha. I uwielbiam Baldur's Gate'a, ale wszystko to była... Nie można powiedzieć też, że jakoś postacie były tam wyjątkowo dobrze napisane. W jedynce, w dwójce już oczywiście to się zmieniło i tam dali backgroundy i te postacie miały swoje historie, ale w jedynce to generalnie, cześć, jestem Minsk, tutaj szukam wiedźmy, która gdzieś tam zaginęła, dołączę do ciebie i mam chomika, koniec, nic więcej o nim nie wiesz.
Tak, bo oni nawet nie gadali, prawda?
Oni nie gadali, no to było wszystko, co oni mieli do zaoferowania. I dopiero Torment to była ta gra, gdzie nagle miało się bardzo rozbudowane historie, gdzie te postacie miały swoje głębie, miały swoje motywacje. Była pierwsza gra, w której się na coś takiego natknąłem, a ten konkretny quest był o tyle niesamowity, że gra tutaj robi cię ostro w wała, bo na samym początku gry Morte mówi ci, co masz napisane na plecach. Potem w jednym z labiryntów odkrywasz, że jest dokładnie to samo i na końcu dopisek nie ufaj czaszce. I sobie myślisz, o, nie przeczytał mi tego, czekam aż zmiażdżę drania, nie? I potem okazuje się, że twoja postać, która umierała już tyle razy i miała tak różne wcielenia, to mogła tam pisać najróżniejsze rzeczy, bo po prostu po drodze różne rzeczy jej do głowy przychodziły i różne osobowości się w nią wcielały. I kiedy odkrywasz w pewnym momencie, że Morte jest najwspanialszym bytem w historii, bo jest to gość, który... Od momentu, kiedy cię spotkał, kiedy go tam się wyrwało z tam słupu czaszek w jednym miejscu, towarzyszył głównemu bohaterowi zawsze. Za każdym razem, kiedy główny bohater umierał, on był gotowy na to, że główny bohater zapomni, kim jest, i mimo tego cierpliwie dalej z nim podążał, dalej mu tłumaczył tak, jak jakby wiedząc, żeby nie przytłoczyć go informacjami, dalej znosił wszystkie jego popierdoleństwa, jak on tam odpowiadał, że raz wyskoczyłeś i zacząłeś wyć jak idiota i zacząłeś mnie gonić i chciałeś roztrzaskać, wyskoczyłeś na ulicę i cię powóz przejechał i tak dalej, a innym razem wstałeś i stwierdzić, że jesteś szlachetnym paladynem i chciałeś mnie odnieść z powrotem i wsadzić do tego słupa żaszek, gdzie moje miejsce, czy coś takiego. I on to wszystko znosił, on to wszystko wytrzymywał, żeby za każdym razem temu bohaterowi pomóc. A był de facto skurwielem, który jakimś cudem znalazł się na tym słupie czaszek, to znaczy, że nie był dobrym człowiekiem, skoro znalazł się w takim piekle jakby swoim. I widzisz tą rehabilitację i nagle jak myślę, Jezu, jak ja kocham tę postać, jak to jest w ogóle najwspanialszy bohater kiedykolwiek, a jeszcze przez ten cały czas mu nie ufałem i to nigdy wcześniej nie widziałem, żeby ktoś tak napisał postać, questa czy wątek w grze komputerowej.
Jak jeszcze jesteśmy przy tym temacie, kurczę, to jak mówicie o tych właśnie rozwinięciu tych światów i jak one żyją, to ja tak miałem pierwszy raz przy Falloutach, szczególnie przy dwójce, nie? Gdzie tam czułeś, że wiesz, że ten świat cały żyje, że twoje decyzje i ten rozwój postaci ma sens naprawdę, że wiesz, jak dodajesz coś do charyzmy, czy tam odejmujesz i jak tym sobie tam zarządzisz, to wiesz, że grasz całkowicie inną postacią i zupełnie inaczej świat na ciebie reaguje, nie? Że tam mogłeś zrobić tego super intelektualistę, który wiesz, bez w ogóle używania żadnej broni i bez walki może przejść całą grę, albo grałeś wiesz, totalnym kretynem, którym ładowałeś wszystko.
Nie mogłeś się wysławiać.
Tak, nie mogłeś używać ten i naprawdę, jak oni na ciebie reagowali, nie? I to było tak niesamowite, no, jak szedłeś, jak całkowicie... Ja tak raz przechodziłem, to było tak piękne przejście.
No chyba nie wiesz wtedy, co mówisz. Chyba masz tak dialogi poprowadzone, że sam tak, nie tak wiesz, co twoja postać chce tak, powiedzieć. I masz do wyboru bla, i tak dalej. Masz jakieś tam minimum inteligencji. W Arkanu było tak samo już.
Tak, ja właśnie tak miałem z Falloutem, że lubię kilka razy przechodzić, bo to naprawdę czułeś zupełnie inne doznania miałeś, nie? Albo jak wiesz, ja intelektualista, nie? Idziesz i tam prowadzisz.
Najlepiej ten... wiesz, minimum inteligencji, ale maksimum szczęście i charyzmę. I wtedy i tak jakimś cudem się toczysz od misji do misji.
Takim pociesznym idiotą wtedy, wiesz, a wszyscy ludzie cię patrzą, o, jaki miły człowiek.
No i to jest piękne, bo wiesz, jak właśnie zamotasz tymi wszystkimi wskaźnikami, to możesz zupełnie, zupełnie inną postać, nie? I każde przejście to jest coś zupełnie unikalnego, nie? Bo tam każda rzecz na siebie wpływa w taki sposób, że ci chociaż minimalnie zmienia tą postać, nie? Nie, że tam jesteś dobry, zły i tyle, nie? Tylko kurczę, wszystko tam działało.
To a propos tego, to jeszcze powiem o Falloutie 4, który nie jest dobrą grą, żeby nie było, ale tam właśnie dokładnie taka postać była najlepszą postacią, jaką mogłeś mieć, dlatego, że tam był perk, który nazywał się Dumb Luck czy coś takiego. I polegał na tym, że za każdym razem, kiedy kończyłeś questa, była szansa, czy w ogóle dostałeś expa za cokolwiek, była szansa, że dostaniesz tam wielokrotność tego expa, jak go rozwinąłeś. Im mniej miałeś inteligencji, tym ta szansa była wyższa. Więc generalnie, a tam dało się odblokowywać te perki, wszystko rozwijać na maksa, więc generalnie najlepszą postać, jak mogłeś zrobić, to był skrajny debil z maksymalną ilością szczęścia i szybko wybierasz ten perk. I wtedy dostało się takie ilości expa, że mogłeś rozwinąć wszystko. Ale co było moje ulubione, to że w momencie, za każdym jak ten perk ci się odpalał, to ci się pojawiał ten animowany dyble i coś takiego i podwójny exp. I to non-stop, jak byłeś naprawdę głupi to, i miałeś dużo szczęścia, to non-stop ci wyskakiwało. Z kimkolwiek byś nie rozmawiał, dostałeś stoks. To dyble 200. Coś takiego. Dużo radości.
Życiowe strasznie.
No. Jeszcze Raven Home w Half-Life 2 było fajne. Mhm. Nie, grałeś w Half-Life 2.
No nie.
Mi się przypomniało a propos tego, że ostatnio ten wersja VR-owa się pojawiła. No, znaczy nowa gra na VR.
Kontrowersje.
Przypomniałem sobie, jak fajnie się z Alix chodziło po grze i pierwszym dodatku i drugim dodatku. Mhm. I się ratowało. No i Raven Hall było zajebiste, pierwszy Half-Life.
Okej.
Ja w pierwszym Half-Life jak było to wjazd do tej, do Black Mesa, nie? I no. Przejazd tą kolejką. Kurde, to jest jeden z najlepszych wstępów w historii gier do dzisiaj, tak. Nie? To cały czas działa, no.
To przechodzimy do fanartu.
Tak.
Dobra, dzisiaj było wszystkim o społeczeństwie, o popkulturze. To na końcu będę ja. Bo słyszałam, podsłuchiwałam, że w poprzednim Q&A prezentowaliście Oskara i Łukasza.
Tak.
A teraz ja dostałam fanart, znaczy dostałam we wrześniu, ale teraz przyszła na niego pora. I autorką jest Maja Agdan, której serdecznie dziękujemy, bo regularnie nas tutaj wspiera i pracami, i tipami.
I dobrym słowem.
I dobrym słowem, jak najbardziej. No i to jestem ja. to jest mój portret. Mówiłeś, że coś z czymś się kojarzy?
Tak, z plakatem do Shock Treatment, czyli kontynuacji Rocky Horror Picture Show, jak coś to... No dobra, pokażę na ekranie w sumie, mogę tyle wizyku wykonać. No, w sensie kolorystyka jest podobna, też mamy czerwone tło i buźkę na jego tle.
Ale bardziej podoba mi się moja buźka niż tego pana.
A Richard O'Brien, no tak...
Tak, więc mnie się bardzo podoba. Nie wiem, tutaj jak nasz arbiter sztuki.
Nie, no bardzo ładno. Znaczy to bardzo właśnie ciekawi mnie ten wybór tego czerwonego, nie? W sensie, że nie jest... może to wynikało z konieczności, tylko takie kartki były, ale może nie. Może kredka. Taki wybór po prostu był, że tutaj najlepiej odda, nie wiem, emocje.
Nie, no super jest.
Nie, no pewnie super.
Tak, więc ja bardzo dziękuję. Bardzo mi miło.
Czekamy na kolejne w takim razie.
Tak. Czekamy...
Każdy na innym tle.
Oczywiście. I czekamy też oczywiście na wszelkie dowolne fanarty. Nawet jeśli nie macie czerwonych kartek, ale chcecie podzielić się z nami swoją pracą, to oczywiście zachęcamy.
Tak, mogą być grupowe, mogą być pojedyncze, jak widzicie, żadnych się nie boimy.
Napisy k@gmail.com. Jak się okazuje, jestem jedyną osobą z tego grona, która znalazła adres mailowy.
To jest najgorszy moment.
Trochę wstyd.
Jaki mamy mail? Charyzma najniżej, inteligencja najniżej. Tylko Marta tutaj dawała w inteligencję punkty. Ja w szczęście, jak coś.
Chciałabym powiedzieć, że wydawaliście w charyzmę, ale chyba też nie.
Nie, ja w szczęście wszystko. Nawet nie w siłę, tylko w szczęście. A co zostało, to nie rozdałem.
Oskar w kondycję może. Żeby tu znosić te długie nagrania z nami.
Oskar w retorykę na ten. Zawsze Oskar ma najwięcej tutaj
inputu.
Linii dialogowych.
A ty w co?
Ja w, nie wiem, perswazję.
No nie. I wygrał. No
może,
wygrał.
Może w blef. No dobra, to chyba w tym odcinku tyle. Mamy nadzieję, że podobał wam się taki tutaj eklektyczny zestaw pytań. Trochę z tego worka, trochę z tego worka. Oczywiście czekamy na wszelkie kolejne pytania i komentarze. Jak widzicie, żaden temat nie jest nam obcy. Żadnego tematu się nie boimy. napisykońcowe.pl/hajs. Tam można zadawać pytania. A my tymczasem żegnamy się z wami i słyszymy się co najmniej za tydzień.
Tak.
Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej Napisy Końcowe. Trzymajcie się, cześć!